Ostatni, 145 numer zeszytów historycznych jest tomem nietypowym. W trakcie jego przygotowania zmarła Zofia Hertz, najbliższa współpracownica Jerzego Giedroycia. Pod jej dyrekcją ukazało się 11 numerów kwartalnika i częściowo również ostatni. Tom otwiera prosty nekrolog Zofii Hertz, urodzona w Warszawie 27 lutego 1911 roku. Najbliższa współpracownica Jerzego Giedroycia zmarła w Maison Lafitte 20 czerwca 2003 roku. Dalej cztery wzajemnie uzupełniające się teksty Bohdana Osadczuka i trzech pań Izy Chruszlińskiej, Renaty Gorczyńskiej i Małgorzaty Ptasińskiej. Osadczuk, znany również czytelnikom kultury pod pseudonimem Berlińczyk, opisuje swoje pierwsze spotkanie z kulturą. Rok 50. Kongres Wolności w Berlinie, w którym uczestniczyli Czapski, Giedroyć i jeszcze tego samego roku wizyta w Maison Lafitte, przy której obecna była Zofia Hertz. Przystojna brunetka, która słuchała uważnie, z lekko przymrużonymi oczyma, jakby badała, czy blaguję, czy mówię prawdę, wspomina Osadczuk. Tak zaczęła się jego ponad 50-letnia przyjaźń z kulturą. O jej twórcach Berlińczyk tak pisze.
Jeśli Giedroyć był niepodzielnym księciem tej nieprawdopodobnej politycznej przygody, jaką była kultura, a wraz z nią nieco później założone zeszyty historyczne, to Zosia była generalnym sekretarzem i główną ostoją tej przygody, która zmieniła bieg historii w naszym od wieków skłóconym regionie Europy.
Iza Chruszlińska, autorka rozmów z Zofią Hertz, zatytułowanych Była raz kultura, poznała swoją późniejszą interlokutorkę 36 lat później niż Osadczuk, w 1986 roku. Jej praca nad wywiadami na początku lat 90. rozwinęła się w zażyłą znajomość. Książka, która w jej wyniku powstała, jest w tej chwili podstawowym źródłem do wiedzy o Zofii Hertz. Mowa w niej o latach przedwojennych, trudnej młodości, studiach i pracy w łódzkim notariacie, o spotkaniu z Zygmuntem Hercem, wybuchu wojny i do Kazachstanu i dalej wyjściu z Rosji z Andersem, żołnierce w drugim korpusie, spotkaniu z Giedroyciem i Czapskim, rzymskich i paryskich początkach kultury, które przerodziły się w ponad pół wieku życia w Maison Lafitte. Mało komu znane momenty w historii kultury i życiu jej twórców odkrywa Małgorzata Ptasińska w pracy pod tytułem Strażniczka z Niczu. Cytowane w niej listy ze zbiorów Archiwum Instytutu Literackiego w większości nie były dotychczas publikowane. Szczególnie pasjonujące są te, które Zofia Hertz kierowała do redaktora z ostatnich tygodni w wojsku. 16 lutego 1945 roku Zofia Hertz pisała:
Drogi panie Jurku, sytuacja polityczna wpływa jak najgorzej na samopoczucie moje i wszystkich wokoło. Naprawdę nic już nie mogę zrozumieć, wykombinować, co z nami będzie. Z nami w najszerszym tego słowa znaczeniu. Moje życie beznadziejne, bez zmian. Tyle, że awansowałam obecnie na maszynistkę wskutek choroby jednej, a urlopu małżeńskiego drugiej i przez cały dzień piszę te nudne wypociny oszczędnościowe układane w sposób dosyć sobie niestylistyczny, ale broń Boże, nie wolno zmienić przecinka. Maszynistka jest maszynistka i koniec. Zadaję sobie gwałt i męczę się okropnie. Dopiero tu, w tym biurze widać, jakie hopy ludzie zrobili i zresztą dobrze zrobili. My bawiliśmy się w idealistów, a okazuje się, że to zupełnie w obecnych czasach nie popłaca. Drogi panie Jurku, proszę pisać często i chociażby pocztą, która ostatnio bardzo sprawnie funkcjonuje. Tak mi brak pana i Rzymu i dawnych zainteresowań i w ogóle wszystkiego, co było, że nawet pan sobie tego wyobrazić nie może. Przyszłość jest taka mętna i w ogóle można naprawdę się powiesić. Najserdeczniej pana pozdrawiam i czekam na długi list.
5 dni później Zofia Hertz pisała:
Jestem tak wypompowana po 7 godzinach bezmyślnej maszynowej pracy a la Chaplin w filmie Dzisiejsze czasy, że nawet czytać mi się nie chce. Jedyną czynnością, którą jako tako znoszę poza brydżem, jest stawianie pasjansów. Musi pan przyznać, że zjechałam na psy i wyraźnie starzeję się. Doprawdy trudno jest wytrzymać tę złą passę, zarówno ogólną, jak i osobistą, nie mając nawet obok siebie jednej przyjaznej osoby.
Na początku listopada 1945 roku list skierowany już nie do pana Jurka, lecz po prostu do Jurka.
Cóż ci jeszcze pisać? Chyba to, że czekam na ciebie z wielką niecierpliwością i że marzę o jakiejś zmianie i jakiejś porządnej pracy, żebym mogła siebie odnaleźć. Obecnie właściwie poza pracą, która mnie zbyt wiele nie obchodzi, chodzę do kina i na dancingi i często piję, stwierdzając z przerażeniem, że alkohol wcale na mnie nie działa. Mętnie tu jest, ściskam cię serdecznie i napisz znowu szybko, albo jeszcze lepiej zrobisz, jak sam przyjedziesz.
Jak przypomina Ptasińska, na początku 1946 roku zabiegi Giedroycia wokół Instytutu Literackiego zakończyły się sukcesem, urzeczywistniając nadzieję Zofii Hertz na kontynuowanie współpracy oraz powrót do Rzymu. Oficyna założona przy drugim korpusie i wyposażona we własną drukarnię prowadziła szeroką działalność wydawniczą oraz kolportażową, nastawioną przede wszystkim na potrzeby wojska. Zofia Hertz zajmowała się w niej wieloma rzeczami, od spraw organizacyjnych, buchalteryjnych, po redakcyjne, najczęściej zastępując Giedroycia stale podróżującego między Londynem, Paryżem a Rzymem. Jesienią 1947 roku nowy rozdział w ich życiu. Przeprowadzka do Francji, do Maison Lafitte, dom na tak zwanym Corneille i kolejne numery kultury. Obłędna praca na początku w bardzo surowych warunkach. W tym czasie redaktor ubolewał nad losem swojej współpracowniczki. Zosia, biedaczka, ledwo żyje, taka jest zaharowana. Czy biedna Zosia na ostatnich nogach? Mnóstwo roboty. Już po latach, w końcu ubiegłego wieku, w swojej autobiografii Na cztery ręce, redaktor tak oceniał swoich współtowarzyszy.
W historii Instytutu Literackiego i Kultury Zosia i Zygmunt odegrali rolę decydującą. Byli wprowadzeni we wszystkie sprawy, łącznie z tymi, które wymagały dyskrecji. Dotyczy to zwłaszcza Zosi, która stała się główną bohaterką tej historii nie tylko dzięki swej energii, ale również dzięki całkowitemu oddaniu się naszej sprawie i gotowości wzięcia na siebie związanego z tym ryzyka.
Ptasińska przytacza również chyba najczęściej cytowany fragment jednego z najpiękniejszych tekstów dotyczących ludzi kultury. O Zofii Hertz w Zagubionych romantykach Wacława Zbyszewskiego z 1959 roku czytamy.
To ona jest strażnikiem i wystalką kultury, a także ona decyduje o ludzkich stosunkach w lafitowskim gnieździe. Bez niej nigdy by się ten zespół czy grono nie utrzymały. Ona zlikwidowała jednych, ona przychołubiła drugich.
Renata Gorczyńska przytacza jedną z ostatnich wypowiedzi wystalki kultury z lata 2002 roku.
Przywykłam do pracy. Pracy raczej do codziennej orki. Przez dziesiątki lat ciągle czytałam, pisałam na maszynie, robiłam korekty od rana do głębokiej nocy. A teraz niszczy mnie choroba oczu, na którą nie ma lekarstwa. Na dalszą odległość widzę i to całkiem nieźle. Jednak druk i pismo nie dają się odczytać. Dostrzegam pojedyncze litery, ale nie mogę ich scalić w wyrazy i zdania. One mi skaczą i przestawiają się w dowolne konfiguracje. Linijki tekstu plączą się i wiją. To katusze. Stałam się analfabetką, bo nie mogę nie tylko czytać, ale i pisać. Diagnoza jest prosta. Starość. W tym domu tyle się działo, tyle było w nim ludzi, życia i energii, a teraz jest pusto.
Natomiast sama Gorczyńska tak opisuje Zofię Hertz.
Wzbudzała podziw, ale niekiedy i lęk ze względu na cięty język, ostry dowcip, wyraźne sympatie i antypatie. Nie znosiła dwulicowości, biadolenia, artystowskiej pychy i egocentryzmu. Ceniła lojalność i rzetelność, autoironię, poczucie humoru. Fama głosiła, że nie przepadała za kobietami. Jeśli jest w tym odrobina prawdy, to raczej nie znosiła pewnych babskich cech, czułostkowości, rozlazłości, pysznienia się mężem artystą, skłonności do odmowy i intryg. Pani Zofia potrafiła być w takich razach szczera aż do bólu i wyrąbać prawdę prosto w oczy. Ta jej cecha charakteru była wyrazista od młodości.
Nasze omówienie ostatnich 145 zeszytów historycznych, czy ściślej omówienie jego części poświęconej Zofii Hertz, zamykamy jeszcze jednym cytatem, zakończeniem wspomnienia Renaty Gorczyńskiej.
Życie Zofii Hertz było stężoną kroplą bytu. Chwała jej za wszystkie dokonania, którym towarzyszył niekiedy ironiczny, niekiedy zwycięski uśmiech i błysk wokół, bez martyrologii i patosu.